Magda Magdalena-Sinewska. Czas na reportaż. Lipiec to miesiąc dumy osób z niepełnosprawnościami. Dziś w audycji o wartości różnorodności, prawie do godnego, niezależnego życia bez jakichkolwiek barier i równych szansach. Na początek dwie wiadomości. Sejm powołał rzecznika praw obywatelskich, mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Większość bezwzględna wynosiła 217 głosów. Za kandydaturą mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram głosowało 233 posłanki i posłów. Za kandydaturą pana Adama Borowskiego 177 posłów i posłanek. Kolejny etap to przyjęcie kandydatury przez Senat, a potem zaprzysiężenie. Na stronie inicjatywy Nasz Rzecznik czytamy: gratulujemy pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram i bardzo dziękujemy za wspólny maraton pytań i odpowiedzi, za wypełnienie naszego ogromnego kwestionariusza, za uważność i otwartość na ważne dla nas sprawy. Bardzo to doceniamy. Kończy się wpis na stronie inicjatywy Nasz Rzecznik. I druga wiadomość związana z dzisiejszym reportażem. Na początku lipca Fundacja Włoskowicze odebrała nagrodę inicjatora aktywizującego 2025 za trzecie targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo nas cieszy, że kapituła konkursu uhonorowała nas tą nagrodą. Jest ona za zeszłoroczne targi, ale odbieramy ją jako zwieńczenie wszystkich dotychczasowych edycji, których czwartą odsłonę mieliśmy okazję zobaczyć miesiąc temu. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom Fundacji Włoskowicza za czynne działanie przy każdej edycji oraz pracownikom ROKUL GBS, która była razem z nami organizatorem tych targów. Przede wszystkim Anecie Maćkowiak, która prowadziła dwie pierwsze edycje, i Michałowi Lisiakowi, który prowadził dwie ostatnie. Kończy swój wpis na stronie facebookowej Sebastian Mankiewicz, prezes Fundacji Włoskowicza. I właśnie Sebastian Mankiewicz jest jednym z bohaterów opowieści, którą za chwilę Państwo usłyszą. Opowieści o miłości i przyjaźni, o wytrwałości i o tym, że można zmieniać świat z pozycji wózka. Bohaterką jest życiowa partnerka Sebastiana, z którą powołali do życia Fundację Włoskowicze, działającą we wszystkich aspektach na rzecz ułatwiania życia osobom z niepełnosprawnościami, przekraczania barier. Agnieszka odeszła nagle w ubiegłym roku w wieku 44 lat. Na stronach Urzędu Miasta Poznania w pożegnaniu Agnieszki czytamy między innymi: jej życie było nieustanną walką o godność i równość osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko mówiła o potrzebie zmian, ona te zmiany wprowadzała. Fundacja Włoskowicze to przestrzeń, która integruje, inspiruje i buduje mosty między osobami z niepełnosprawnościami a resztą społeczeństwa. Czytamy. Ja Państwa zapraszam na spotkanie z Agnieszką i Sebastianem.
Kiedyś sobie wymyśliłem tak, ciekawe jak wyglądał świat bez ludzi chodzących, tylko na wózkach. Na przykład restauracja, wchodzi się do niej, są same stoliki, bo po co komuś, jak każdy przyjeżdża wózkiem. I kelner też na wózku przychodzi, kurde, z tatą rzeczy. Świat bez chodzących. Jakby odwrócić sytuację, to by było, nie? Straszne. Nie, lepiej jak jest różnorodnie. Cały ten parter tutaj, który jest, a ten blok też jest nietypowy, bo nie ma tu klatek schodowych stricte. Jest to taki galeriowiec, więc do każdego mieszkania wchodzi się oddzielnie, od razu z dworu. Ma to plusy i minusy, bo z jednej strony można wziąć i po prostu wejść od razu z dworu i nie trzeba przez sobie klatkę, Ale z drugiej strony, jeśli jest zima, to czasami śnieg zasypuje tutaj właśnie pod drzwiami. Czasem ta pomoc sama się zjawia. Jak rodzice zmarli, to wtedy ostatni raz, jakby tutaj były jakieś tam remonty i tak dalej przedtem, kuchnię trzeba było odmalować i generalnie no, tego to już sobie sami nie ogarniemy, ale Agnieszka poprosiła znajomych, żeby nam pomogli wynieść różne rzeczy z kuchni, a do mnie się odezwała na przykład koleżanka, kiedyś ze mną pracowała, bo teraz pracuje w innej firmie. Się okazało, że w tej nowej firmie jest coś takiego jak wolontariat pracowniczy i szukali kogoś, komu by mogli pomóc. I się odezwała sama do mnie. Ja mówię, no, czy kogoś nie znam, żeby komuś coś pomóc. I ja mówię, że no wiesz, w sumie to u mnie by trzeba kuchnię wymalować. Ue, to świetnie, to my ci to zrobimy. Ty się tylko zastanów, jaki kolor chcesz i to jest wszystko. A my wchodzimy, tylko wiesz, jest taki jeden myk, to będzie trwało tylko jeden dzień, bo tyle mamy czasu. No i faktycznie w jeden dzień mi wymalowali całą kuchnię i zdjęli szafki i po prostu się dało. Także trochę jak w tych programach tam, nie wiem, pomalej swój dom czy jakieś inne.
Ale też było tak, że no oni nam tylko to wymalowali, nie? A w kuchni jest mnóstwo rzeczy do wyniesienia, do umycia. Wiedzieliśmy, że tego nie zrobimy. No i to jest tylko kwestia tego, że mamy chyba dobrych ludzi wokół siebie, nie? Bo było hasło, słuchajcie, robimy remont, potrzebujemy rąk do pomocy. No i tak naprawdę to wszystko trwało 3 dni, bo jeden wyniesienie, drugi malowanie, trzeci wniesienie wszystkiego i po prostu było wszystko zrobione na tip-top, nie? Więc, ale no to jest kwestia tego, że mamy dużo, dużo ludzi znamy i tak naprawdę no i my im pomagamy w jakiś ten sposób i oni jak mają chwilę wolną, no to nam też, nie? Wystarczy hasło.
No kuchnia, kuchnia, ale mamy już niżej szafki takie suwane tu na przykład, żeby drzwiczki nie obijały się od nasze wózki. Tu mamy tak, tu na przykład przy garnkach mamy taką suwaną w górę i w dół. Takie trochę jak szafki żaluzjowe w biurach. No, a takim w ogóle wypasem, że tak powiem, jest to, że to był nasz tam pomysł, że możemy kuchenkę sobie wysunąć do przodu, żeby móc podjechać i sobie coś ugotować na przykład, żeby móc wjechać wózkiem pod ten, to płyta grzewcza się wysuwa jak szuflada do przodu, także to jest taki patent. Podobno 50 kilo może utrzymać, także garnek bigos można nagotować. No, a resztę szafek, no to wiadomo, jest na normalnej wysokości. Nawet lampa jest opuszczana, bo generalnie jak się przepali żarówkę, to jest lipa, nie? Więc... Co ciekawe, mamy koleżankę, która jest pełnosprawną, ale która jest po prostu średniego wzrostu tam. I mówi, łe, super, bo u was to jest wszystko tak na mojej wysokości. No generalnie to jest tak, że ja na przykład przez do 18 roku życia mieszkałem na drugim piętrze, bez windy, na Grunwaldzie w mieszkaniu i w zasadzie no, moi rodzice dostali w kość, między innymi moja mama miała potem zrudnienia stawów biodrowych, bo musiała mnie jako, nie wiem, 17-latka zwozić po schodach, żeby mógł iść do szkoły czy technikum. No tata nie zawsze był, bo był kierowcą zawodowym, więc jeździł w różny teren, więc różnie to bywało. Jak był, no to pomagał, ale jak był w trasie, to nie mógł. No i to się potem odbiło na jej zdrowiu, więc to też taka... Trzeba szkolić też rodziców obecnych dzieci, żeby nie przeforsowywali się, bo oni zawsze mówią, damy radę, tylko nie myślą, że zdrowie muszą mieć na, nie 15 lat, tylko tyle, ile żyją razem. No, ale udało się wtedy, że była taka akcja, że właśnie ten blok budowano, blok komunalny tutaj, w którym mieszkam i wtedy mało bloków takich powstawało. Tu też był plus taki, że w Urzędzie Miasta, między innymi w komisjach, w których przydzielali mieszkania, jedna z osób decyzyjnych sama miała męża niepełnosprawnego i mimo, że było dużo wniosków, było dużo więcej wniosków niż mieszkań tutaj przystosowanych, bo tak naprawdę w tym bloku stricte przystosowanych mieszkań jest 8. 8 i można je bardzo łatwo rozróżnić, mają szersze drzwi, zamiast 80 mają setkę drzwi, no i jak już się wejdzie do budynku, do środka, to można też zobaczyć, że do pomieszczeń, że są wyłączniki, są mniej więcej na wysokości metra, a nie 1,20 m czy tam 1,30 m. I można po prostu wtedy zapalić i nie ma problemu. 8 mieszkań jest tutaj dostosowanych, ale władze Poznania, że tak powiem, właśnie te osoby, było o wiele więcej chętnych. No i ta jedna pani w komisji, tak, że tak powiem, twardo powiedziała, Ci wszyscy, co chcą tutaj dostać mieszkania na parterze osoby niepełnosprawne, niech dostaną wszyscy, a nie żeby tylko te 8 rozdzielić, bo nie wiadomo, kiedy będzie następny blok taki wybudowany. No i nie ukrywajmy, miała rację, bo wybudowano dopiero następne bloki komunalne po 16 latach od tego czasu, jak ja dostałem mieszkanie. Teraz się buduje ich więcej i to jest plus. Poczułem wolność, tak? Mogę wyjść, kiedy chcę, na imprezę, na dyskotekę czy gdziekolwiek i nie trzeba mnie zwozić po tych schodach. Zdaję prawo jazdy i jeżdżę samochodem też. No i w tej chwili właśnie z Agnieszką też jeździmy w rajdach samochodowych.
Ale nie takich rajdach na szybkość, tylko bardziej trzeba tam się skupić i bardziej na nawigację. Wejdź na ten, na dysk, wejdź. Tam już jest zdjęcie, no wiesz.
No ale jak dysk, to muszę przełożyć.
Nie, no tu na dysku Google'a jest.
Aha, a wziąłeś programa, czy?
Tak. Ja jak przyszłam od mamy, tam mieszkam też na drugim piętrze, to ogólnie ja tak mam co roku, jak się zaczyna właśnie taka pogoda, słońce, ciepło, nie trzeba nikogo prosić, żeby ci kurtkę ubrał, drzwi otworzył, zakluczył i tak dalej, to jak jest taka pogoda piękna, to ogólnie mnie może w domu nie być z 5-6 godzin. Ja mówię, trzeba, wychodzę, a że ja tu mam raj, no bo akurat to jest taki region Poznania, Winogrady, Piątkowo, że tutaj nie ma zbyt dużo barier. Znaczy, no są te chodniki, krawężniki poobniżane. Nie wyobrażam sobie, jakby miała być na Wildzie na przykład, tak? Bo tam mam wrażenie, że tam jest nadal tak staro, że gdybym wyszła za próg własnego domu, to chyba daleko bym nie zajechała. A tu mam możliwość i pojechania do parku. No akurat my mieszkamy w miejscu, gdzie jest dobrze skomunikowane z centrum Poznania, więc nawet mam swój mały sukces. Jak Seba był w szpitalu, to miałam wybór albo do niego jeździć codziennie pieszo, około godzinę. Co prawda ścieżką rowerową, no ale jednak to był godzina w tą i godzina z powrotem, to dużo. Ja się też jeszcze bałam, bo ja mam pecha do łapania pan w wózku, więc się bałam, że gdzieś po drodze coś złapię. No i miałam wybór, albo jeżdżę pieszo, albo przekonuję się do komunikacji. No i stwierdziłam, że jak w samochodzie jeżdżę we wózku siedząc, mam wszystkie paski pozapinane do wózka, zagłówek założony, żeby mi głowa nie spadła przy hamowaniu czy przy dodawaniu gazu, to stwierdziłam, no przecież ten nasz samochód to tak, no nie różni się za zbytnio od autobusu, więc jak się pozapinam tak samo, no to chyba będzie okej, nie? Jak najwyżej, jak mi pan nie rozłoży podjazdu do autobusu, no to poczekam na następny, nie? No i tak pokochałam, że ja już sobie nie wyobrażam nie jeździć autobusami, nie? Więc ogólnie jak jest piękna pogoda, zaczyna się wiosna, to dla mnie się zaczyna życie. Nie cierpię zimy, bo wygląda to tak, że jak Seba ubierze siebie, ubierze mnie w kurtki, szaliki, swetry i tak dalej, to już jesteśmy oboje tak zmęczeni, że już nam się nie chce nigdzie wchodzić. Więc my też mamy tak na osiedlu, że no niestety chodnik należy do 3 różnych zarządców, więc jak jest śnieg, to czasem możemy wyjść tylko 5 metrów, a dalej jest wszystko zaśnieżone. Więc to nie jest, zdecydowanie nie jest moja pora zima, ale za to wiosna i lato to ja po prostu uwielbiam. Mnie może nie być w domu. Jak to sobie mówi, mi się spędza błąd. No.
Tak sobie kiedyś myślałem właśnie a propos życia razem i to wbrew pozorom jest śmieszna historia, bo można być niepełnosprawnym i dyskryminować niepełnosprawnych. To jest bardzo ciekawe podejście, ale sam jakby tego doświadczyłem, myśląc kiedyś, że można być tylko osoba niepełnosprawna może być tylko osobą sprawną, tak? Ale jest to trochę głupie myślenie, bo to myślimy w kategorii takiej, że ta osoba sprawna ma być, nie wiem, pielęgniarzem, moim opiekunem, tak? Czyli już z góry skazujemy tą osobę, że będzie się nami musiała zajmować i koniec, tak? Jakby trochę zrzucamy z siebie tą odpowiedzialność, ale jeśli ma się to chociaż ręce sprawne, tak jak w moim przypadku, to można sobie nieźle radzić w życiu. Ale mimo to myślałem, że nie, no ale przecież to musi być dziewczyna pełnosprawna, bo jakże żeby inaczej, przecież jak będziemy w dwójkę, to ani firanek nie powiesi, że ja, ani ona, ani innych rzeczy nie zrobię. I tu wbrew pozorom moje myślenie zmienił jeden z opiekunów kiedyś na takim obozie rehabilitacyjnym. Co, ale czemu ty tak myślisz? No ja mówię o tych firankach takich, że to przecież sobie nie poradzimy. Ja mówię, inne rzeczy są różne, których można sobie nie poradzić. Mówię, no jak ty sobie to wyobrażasz? I on dopiero mi tak otworzył myśl i mówi, no ale słuchaj, ale przecież jeśli ty jesteś na wózku i ta druga osoba jest na wózku, to przecież nie będziecie mieli do siebie pretensji, że nie powiesicie firanek, bo to jest oczywiste, że jedna osoba wie, że ta druga tego nie zrobi. No to będziecie, usiądziecie razem w dwójkę i będziecie myśleć, jak to zrobić, czyli albo kogo poprosić, albo kogo wynająć, żeby te firanki zmienił, a może po prostu weźmiecie i zrobicie sobie żaluzję czy roletę automatyczną, no cokolwiek, ale będziecie myśleć nad tym problemem wspólnie, tak? Dałem sobie tą furtkę, tak? Tą możliwość, że a może, kurczę, przez to, że ja nie patrzyłem obok siebie, to mnie coś mija, coś mnie omija w życiu, tak? Bo może ktoś mnie zauważa, a ja tego nie zauważam, że ktoś albo się we mnie zakochał, albo chociażby chce bliżej być, nie wiem, nawet być moim przyjacielem czy kimśkolwiek na wózku. I nie dawałem sobie tego jakby do głowy właśnie przez to, że jakby sobie dyskryminowałem osoby niepełnosprawne. I do dzisiaj spotykam z tym, że osoby niepełnosprawne, właśnie jeśli rozmawiam gdzieś przez internet, nadal myślą, że jeśli jest osoba niepełnosprawna, to druga musi być pełnosprawna. Sprawna, bo inaczej sobie nie dadzą rady w życiu, ale i co ciekawe, nie jesteśmy jedyną taką parą, aczkolwiek troszkę się wyróżniamy. Dlaczego? Bo znamy pary, gdzie są dwoje osób na wózkach. Akurat u nas jest o tyle ciekawa sytuacja, że ja jestem na wózku zwykłym, a Agnieszka jest na wózku elektrycznym i nie jest w stanie wokół siebie sama wszystkiego zrobić. Bo troszeczkę inaczej jest, jeśli są dwie osoby na zwykłym takim ręcznym wózku, gdzie mogą się same poruszać i mają oboje sprawne ręce, w pełni sprawne, no to mogą właściwie koło siebie wszystko zrobić. A Agnieszka tutaj nie ma w pełni sprawnych rąk, no bo ma zanik mięśni, więc ma mniejszą siłę mięśni w rękach.
Ja ogólnie teoretycznie nie mogę nic. To znaczy nie ubiorę się, nie ugotuję, nie posprzątam, nie zrobię zakupów, nie wyprasuję, nie wywieszę prania. Takie no banalne rzeczy, które teoretycznie na wózku siedząc można robić. Nie? Bo już nie wspomnę o firankach właśnie i żarówkach, ale ja tego wszystkiego nie zrobię, bo mam sobą siłę mięśni. Czyli dla mnie kolokwialnie mówiąc, kostka masła waży tonę. Ja jej nie chwycę jedną ręką, jak kubka, znaczy normalnej szklanki z herbatą, wodą, nie podniosę jedną ręką, muszę mieć kubek plastikowy i to jeszcze dobrze ustawić ręce, żeby mi nie spadł. Tak naprawdę Sebastian no, musi wszystko wokół mnie zrobić. No oczywiście jest kwestia, możemy wynająć sobie opiekunkę i ona będzie mnie myła, wysadzała na ubikację, ubierała, kąpała i tak dalej. Ale po pierwsze, że wydaje mi się, że na razie chyba to nie ten etap, bo jeszcze dajemy radę. Niekoniecznie bym chciała, żeby mi się ktoś trzeci po chacie szwendał, bo no to są takie, my mamy już wypracowane, nie wiem, teraz idziemy na ubikację, potem jeszcze, nie wiem, na przykład przed spaniem na łóżko mnie posadzi, mogę sobie, nie wiem, laptopa wziąć, przejrzeć coś w komórce, a tak jeśli się jest, powiedzmy, z wynajętą osobą, to ty masz tak, że to jest od którejś do którejś godziny. I to musi być zrobione. Zresztą tak jest często też w domach z rodzicami osób niepełnosprawnych, że po prostu ja to rozumiem z jednej strony, że ten rodzic chce od tej tam powiedzmy 22 mieć święty spokój. On chce odpocząć po prostu po całym dniu opieki nad osobą niepełnosprawną, ale z drugiej strony oni w tym momencie też ograniczają te osoby niepełnosprawne, tak? Bo jeśli ten wózkowicz, powiedzmy, bez względu na to, czy on ma zanik mięśni, czy on będzie miał jakąś lżejszą niepełnosprawność, będzie chciał posiedzieć do tej trzeciej czy czwartej w nocy i być na drugi dzień niewyspany, no to niech on już sobie posiedzi do tej trzeciej, czwartej w nocy, niech on poczuje, co to jest niewyspanie na przykład, tak? Więc u nas, no, przez to, że ja nie mogę dużo rzeczy, to nam na przykład wyjście z domu zajmuje więcej czasu. Bo my musimy na przykład, jeśli mamy gdzieś być na godzinę 12, to my musimy o godzinie 9 rano wstać, bo musimy mieć co najmniej 2 godziny na to, żeby Sebastian wszystko ze mną zrobił, uszykował śniadanie, ubrał mnie, ubrał siebie, i jeszcze na przykład dojazd na dane miejsce, nie? My się poznaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Jako dwójka dzieci. Nie wiem, może mieliśmy 4-5 lat. W Poznaniu było jedno jedyne stowarzyszenie osób niepełnosprawnych prowadzone przez rodziców osób niepełnosprawnych. I to było stowarzyszenie, które skupiało wszystkie niepełnosprawności. To było też spowodowane tym, że kiedyś nie było też takiej świadomości, że mogą być stowarzyszenia odrębne dla niewidomych, dla intelektualnie niepełnosprawnych. No i my byliśmy w tym stowarzyszeniu, tam były różnego rodzaju spotkania, czy jakieś świąteczne, czy jakieś turnus rehabilitacyjne. I tak sobie dorastaliśmy. No i my się nie lubiliśmy bardzo. To znaczy, ja pamiętam, że jak było jakiekolwiek spotkanie, to mówiłam do mojej mamy: mama, ale wiesz, nie siadajmy koło Sebastiana, bo on jest taki nudny. No tylko, że potem nam się te kontakty trochę poluźniły, zaczęliśmy dorastać, no zaczęły się szkoły, więc to też było mniej czasu. Mieliśmy też swoich znajomych i potem to stowarzyszenie też się podzieliło na kilka mniejszych i potem się chyba spotkaliśmy w stowarzyszeniu, gdzie jeździliśmy razem na turnusy rehabilitacyjne, ale to już nie było z rodzicami naszymi, tylko ze studentami na przykład, nie? Gdzie oni byli naszymi wolontariuszami. No i się tak, no już nie był taki nudny wtedy. Zaczęliśmy ze sobą coś tam tak rozmawiać. Sebastian miał też u niego w domu, zresztą u nas oboje, bo u mamy jak mieszkałam, to też było zawsze pełno ludzi. I Sebastian miał takie czwartki, popołudnia czwartkowe u Sebastiana. I wszyscy przychodzili, no i kiedyś jakaś taka nasza wspólna koleżanka mówi: ej, no to chodź ten czwartek do siebie, tam posiedzimy, pogadamy. No i tak poszłam raz, poszłam drugi raz. Potem zaczął być dostępny internet, bo my jesteśmy już tacy starzy, że jeszcze to internetu nie było, stałych łącz. I był, pamiętam, internet przez telefon na impulsy. Więc jak się było w internecie, to był telefon zajęty. I pamiętam słynne gadu-gadu, więc zaczęliśmy rozmawiać na gadu-gadu. Potem ktoś powiedział, że no, bo wy to takie jesteście jak takie dwie połówki pomarańczy, że wy powinniście być razem. I w ogóle my powiedzieliśmy, że nie, przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia. My jesteśmy tylko przyjaciółmi, my jesteśmy na etapie brat-siostra, bo mówiliśmy sobie o wszystkim. No i tak jakoś wyszło. No.
Myślę, że też trochę się rozeszliśmy, a też zeszliśmy przez nasze pasje. Prawda jest taka też, że Agnieszka od małego śpiewała. Ja natomiast, mnie rodzice starali się jak najbardziej gdzieś między ludzi wepchnąć, bo byli bardzo tacy otwarci na innych. Nie starali się mnie, nie wiem, ukryć w szafie jak w cudzysłowie, tak? Bo niepełnosprawny to coś, co trzeba ukrywać. A potem jeździłem na te turnusy, takie tak jak Agnieszka mówiła, że po prostu wyjeżdżaliśmy. Tam zacząłem trenować taką dyscyplinę jak boccia. Dla niektórych, którzy nie wiedzą, no to mogli się spotkać z podobną grą na zachodzie i na południe Europy, taka gra w bóle, gdzie się gra metalowymi kulkami i rzuca między do siebie. To jest taka odmiana gry, tylko piłkami skórzanymi na właśnie sali. Przywieźli to właśnie niepełnosprawni Szwedzi, żeby tutaj jakby zaszczepić. Teraz jest mnóstwo drużyn. Wtedy byliśmy prekursorami. Się śmieję, że na stronie właśnie poświęconej tej grze jest takie zdjęcie, gdzie jest trener, stoi przed chłopaczkami i ten jeden mały blondynek to jestem ja właśnie. Także zrodził się kolejny pomysł ze znajomymi różnymi, że w sumie to fajnie by było coś zrobić bardziej ruchowego, takiego nie siedzącego, a że wszyscy lubiliśmy tańczyć, chodzić na dyskoteki, stwierdziliśmy, że założymy sekcję tańca na wózkach. W Poznaniu nie było czegoś takiego, były w Warszawie. No i założyliśmy taki klub taneczny, Twister wtedy się nazywał, no i były tam chyba 3 czy 4 pary. Z tego, co pamiętam, i uprawiałem taniec chyba 3 albo 4 lata, już teraz dokładnie nie pamiętam. Dwa razy z rzędu miałem tytuł Mistrza Polski, ale właśnie ten taniec mnie też zbliżył do Agnieszki. Dlaczego? Bo oprócz turniejów tanecznych były też pokazy taneczne, tak? Gdzieś na przykład nas zaproszono, był turniej tańca dla pełnosprawnych osób, no tak, o przerywnik, ciekawostkę, że tutaj osoby na wózkach i to w dwa wózki na przykład, bo ja tańczyłem w kategorii na dwa wózki, miałem partnerkę. Jak była jakaś impreza dla osób niepełnosprawnych, to najpierw był telefon do Agnieszki, czy wystąpi i będzie śpiewać, a potem był telefon do nas, czy ktoś wystąpi i zatańczy. No i spotykaliśmy się za kulisami tych pokazów i no i siłą rzeczy rozmawialiśmy, tak? No bo co mieliśmy robić, czekając na swoją kolejkę, aż nas konferansjer zapowie. No i może przez to z nudnego stałem się fajny.
Moją pasją było śpiewanie, bo teraz jest to chyba bardziej hobby. Dlatego, że może nie, że już tego nie lubię, ale nie mam na to tyle czasu. Dam trochę też miejsca innym, żeby sobie pośpiewali, pojeździli na te festiwale, bo to dużo mi dało, bo ja jeździłam no, praktycznie całe dzieciństwo na festiwale dla osób niepełnosprawnych, organizowane w całej Polsce. Według mnie trochę raziła po prostu kategoryzacja, bo dla mnie najlepsze festiwale to były te, gdzie nie było nagród. Bo według mnie trudno ocenić osobę śpiewającą, która stoi i jest niewidoma i ona ma normalnie przeponę, że tak powiem, otwartą, nie ma żadnych skrzywień kręgosłupa, ciała i tak dalej, siedzi na wózku. Właśnie z osobą, która siedzi, jest jakoś zniekształcona, trudniej jej się oddycha, tak? Ja właśnie mam zniekształcenie. Teoretycznie nie powinnam już żyć, przynajmniej lekarze mówili, że trzeci rok życia i to będzie mój ostatni. Faktycznie mnie dużo dał śpiew, bo do czasu, gdy nie miałam profesjonalnych lekcji śpiewu, ja bardzo często chorowałam. Non stop miałam zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, dusiłam się, bo ze względu właśnie na zadnich mięśni ja nie miałam siły odkrztusić. W momencie, kiedy zaczęłam śpiewać, zaczęłam zupełnie inaczej oddychać, moja przepona zaczęła pracować, bo to też jest mięsień. Tak naprawdę śpiewanie w pewien sposób było dla mnie rehabilitacją. Akurat co do mojego psychicznego nastawienia, to było dobre, bo ja ogólnie nie lubię rehabilitacji, bo dla mnie ja muszę widzieć w czymś sens. Ja nie lubię wziąć sobie hantelka i po prostu tego hantelka podnosić, bo no nic się z tego nie dzieje, no to jest dla mnie marnotrawienie czasu. Ja wolę iść pokroić sałatkę, którą będę kroiła 4 godziny, ale pokroję i to jest, że to ja pokroiłam. Więc śpiewanie było pasją na pewno. W tej chwili z racji tego, że no nie ukrywam, mieszkanie razem jest trochę inne niż mieszkanie u mamy, która wszystko za ciebie zrobiła. Nie musiałaś się martwić o obiad, o zakupy, o rachunki. Te rzeczy też nam zajmują więcej czasu, chociażby właśnie zwykła logistyka, kto ma mnie wykąpać, jak kto nam ma podłogę zmyć, czy coś takiego, że trzeba iść zrobić zakupy. No więc najzwyczajniej w świecie czasem po prostu albo mam tyle zajęć, że nie mam czasu na śpiewanie, albo po prostu jestem już na tyle zmęczona, że już no, nie sprawiałoby mi to aż takiej frajdy. Teraz chyba bardziej mi sprawia frajdę organizowanie czegoś dla innych, czy przełamywanie właśnie stereotypów i pokazywanie, że można, mimo że wszyscy dookoła mówią, że nie można. Weź włośnik.
Weź włośnik.
To miasto podobne do innych, zwyczajne ulice i place, lecz zło tak zaczęło tam być, że ludzie żyć chcieli inaczej. Wiary w nich było, że tyle wiary w nich było. u nas ja jestem główny logistyk. Dzięki temu właśnie, że no, mogę obsługiwać komputer. Ja się poruszam też na wózku elektrycznym, bo to jest w moim przypadku to jest niemożliwe, żeby było cokolwiek innego. Ja nie jestem w stanie ręką ruszyć, żeby popchnąć swój wózek. Mam też taki wózek, który no niestety jest o wiele droższy, bo ja mam funkcję podnoszenia się całego siedziska we wózku. Właśnie słychać, jak on jest już zużyty, bo no to jest... wózek jest moją częścią ciała, tak ja go używam 24 na dobę praktycznie, tym bardziej, że mało śpię. Mniej niż powinnam, bo mam tyle zajęć, poza tym ja też... Nie ma czasu na spanie, tam wyśpię się w trumnie. Właśnie to jest winda, która mi umożliwia w tym wózku na przykład coś takiego, że jak jestem gdzieś na jakimś szkoleniu, czy w jakimś innym pomieszczeniu, czy chcę na przykład coś sięgnąć z wyższej szafki, to ja podnoszę się całym wózkiem do góry i wtedy po prostu mam stół na wysokości kolan i jest mi wygodniej, nie? No ale no niestety wszystkie te bariery, jakby to ktoś powiedział, co dla nas to nie są bariery, no ale to wszystko dodatkowo kosztuje.
To jest prawda, ale pieniądze to nie wszystko. Ja uważam, że pieniądze można zawsze zdobyć. Właśnie chociażby zebrać 1% czy cokolwiek. Najważniejsi są ludzie moim zdaniem. I to jest najważniejsze, żeby móc się porozumieć z drugą osobą. To nie jest tak, że my, u nas życie jest, nie wiem, cukierkowe, nigdy się nie kłócimy. Oczywiście, że się kłócimy, czasem się żremy nawet, by można powiedzieć. Ale grunt jest taki, żeby na końcu się pogodzić, tak? Żeby mieć wspólne rozmowy, obojętnie ile się lat ze sobą jest, żeby mieć o czym rozmawiać i wtedy nie ma problemów, tak? Wiele osób pewnie będzie się zastanawiać, że ja muszę na przykład z Agnieszką coś zrobić, no ale od tego są właśnie urządzenia. My mamy specjalny podnośnik na przykład do tego, abym mógł Agnieszkę przesadzić na toaletę, bo inaczej by mnie nie przesadził. I po prostu bierzemy taki podnośnik i to ma takiego pilota na kablu, specjalną płachtę, którą przekładam za jej plecami i pod nogami i ja go po prostu wciskam guzik i on winduje się do góry i Agnieszkę po prostu przesadzam też na wózek. Niektóre rzeczy da się zrobić bez tego, bo na przykład na tyle mam silne ręce, że jestem w stanie ją przesadzić z łóżka na wózek sam, siedząc na łóżku. Natomiast myślę, że najważniejsze jest, jeśli bym miał komuś doradzić, szczególnie, właściwie nie tylko niepełnosprawnym, bo to dotyczy właściwie wszystkich stron tej niepełnosprawności, bo niepełnosprawność to nie jest tylko ta osoba na wózku, czy tam niewidoma, czy głucha. Niepełnosprawność to jest w zasadzie cała rodzina. Odwagi każdemu bym dał, temu niepełnosprawnemu, żeby się nie bał spróbować albo właśnie zaczepić drugą osobę, żeby spróbować żyć samemu, a tym dorosłym, tym rodzicom bym radził odwagi, żeby puścić dziecko samemu, czy nawet tą dorosłą osobę. Bo często jest tak, że to jest osoba niepełnosprawna, nie jest upośledzona umysłowo, czy ograniczona w jakikolwiek inny sposób intelektualnie, a rodzic traktuje go jak dziecko, tak? Osoba ma 23 lata, 25, ale nigdzie bez mamy nie wyjdzie, bo mama się boi, że nikt inny o nią się nie zatroszczy, ani nic zrobi. Także rodzicom bym też radził mieć odwagi, żeby puścić tą osobę w dorosłe życie, bo inaczej się nie nauczy ta osoba sama. Mnie jakby życie do tego zmusiło, bo tak jak mówiłem, rodzice moi nie żyją, więc musiałem sobie też dawać radę sam.
Ale to jest też trochę tak, że to nie jest tak, że my nagle zachcieliśmy być razem i stwierdziliśmy, dobra, okej, zamieszkamy, wszystko się jakoś ułoży. My też się tego baliśmy. Tylko, że my zaczęliśmy na tyle wcześnie być razem, że chyba byliśmy w takim wieku młodzieńczym, gdzie nie zawsze ze wszystkiego sobie zdawaliśmy sprawę. I to z jednej strony jest złe, no bo wiadomo, młody człowiek porywa się czasem na bardzo duże rzeczy, ale czasem jest dobre, bo my nie widząc tych ograniczeń, nie mieliśmy ich w głowach. I patrząc teraz z perspektywy czasu, będąc na tyle już odpowiedzialnym, ja nie wiem, czy bym się odważyła na to wszystko, wiedząc, że no jestem na tyle niepełnosprawna i że na tyle musi się Sebastian mną zająć, znaczy musi albo chce. Ale my mamy też w domu mnóstwo rzeczy podostosowywanych, niekoniecznie dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Bo nagle jak zostaliśmy, zamieszkaliśmy razem, to jest tak, że ja nie mogłam zrobić herbaty. I Sebastiana nie ma cały dzień w domu, ja nie dźwignę czajnika z gorącą wodą, no i co? Albo będę dzwonić po sąsiadkach, które nie zawsze mają czas. Ja też nie chcę zawracać komuś non-stop gitary. No więc wykombinowaliśmy sobie na przykład coś takiego jak warnik taki, jak jest na szkoleniach czy na konferencjach. I mamy non-stop w nim wodę, warnik ma kranik, ja tylko wciskam guzik, nalewam sobie gorącą wodę i to nie jest nigdzie opisane, że coś takiego może być dla osoby niepełnosprawnej. Na przykład do samochodu nie mieliśmy podjazdów, bo ja wjeżdżam na pakę, jak to my się śmiejemy, we wózku. Oryginalne podjazdy, atestowane i tak dalej kosztują kupę pieniędzy. Sebastian zrobił takie podjazdy za 300 zł, narysował projekt, poszedł do pana, któremu po prostu blachę wygiął odpowiednio. Więc to jest tak naprawdę tylko kwestia otwartości umysłu i też bardzo chciałabym uczulić na to, że rodzice właśnie, tak jak mówił Sebastian, my znamy wiele przypadków takich, gdzie osoba właśnie taka jak ja, rodzice z założenia, traktują ją normalnie, jak już dziewczynę pełnoletnią, dorosłą i tak dalej, ale oni nie wyobrażają sobie życia bez niej, to jest też ich problem, i nie wyobrażają sobie życia jej z kimkolwiek innym. To jest obawa na zasadzie, bo ją ktoś skrzywdzi, bo ktoś kogoś wykorzysta, bo będzie z nim tylko dla litości. Nawet jeśli najczarniejsze scenariusze miałyby się ziścić, czego oczywiście nikomu nie życzę, to niech ta osoba niepełnosprawna się sparzy. No też wiele razy, wiele rzeczy nie wyszło, nie wiem, gdzieś były schody, gdzieś nam się po prostu ze zmęczenia na przykład nie chciało iść, ale no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Jeśli nie osiągniemy tego teraz, to osiągniemy to, nie wiem, za pół roku, za rok. I tak naprawdę według mnie ograniczenia są tylko chyba w naszych głowach, a nie w tym, co dookoła jest nie tak. Chyba bardziej ograniczają nas ludzie sprawni niż my sami.
Wiele osób właśnie widząc to, jak działamy, pytało nas, słuchajcie, a jak robicie to? A jak na przykład, nie wiem, Agnieszka myje ręce, tak? No, jak sobie daje radę z mydłem? A ja mówię, no przecież jest mydło na fotokomórkę na przykład. Kosztuje 30 zł, tak? Można sobie to kupić. Tylko oczywiście nie jest powiedziane, że to jest dla osoby niepełnosprawnej. No i takie sytuacje zdarzało się na tyle często, że ludzie nas zaczęli namawiać, słuchajcie, a może byście gdzieś to opisali, gdzieś byście to się z tym podzielili z nami, żeby inni wiedzieli. I to jest fakt, bo my jesteśmy niepełnosprawni od urodzenia, czyli jakoś tą niepełnosprawność wchodziliśmy. Niektórym może się wydaje, że to było łatwiejsze. No nie do końca, bo też człowiek inaczej przeżywa na przykład dorastanie, tak? Bo psychicznie się to odbija, bo faktycznie nie ma tylu przyjaciół, nie wszędzie może z nimi iść i tak dalej. Ale no to jest jakby oddzielny temat. Natomiast są osoby, które ulegają wypadkowi i no, zupełnie nie wiedzą nic, jak co funkcjonuje, jak wózek dobrać. A niestety bywa też tak, że chociażby sprzedawcy sprzętu no, potrafią naciągnąć osobę niepełnosprawną. Niestety nie czują jakby jakiejś zrozumienia, tak, że oni są po to, żeby owszem, sprzedać ten produkt, sprzedać w jakiejś cenie, ale też pomóc tej drugiej osobie. Nie mówię, że wszyscy, ale zdarzają się tacy. Stwierdziliśmy, że tego też trzeba po prostu to chronić, żeby ludzie się nie dali wciągnąć w jakieś takie gry, mogli się szybciej przystosować. No i tak wpadliśmy na pomysł, żeby założyć portal dla osób na wózkach, wózkowicze.pl. Chcieliśmy, żeby inni to zrozumieli, jak to jest, a że tak się składało, że po prostu ja kończyłem studia elektroniki i telekomunikacji, więc umiałem też tworzyć strony. No i stwierdziłem, że stworzę taką stronę. Jak już powstała strona i było super i można było tutaj różne rzeczy informacyjne dodawać z różnych działów, tak? Czy z transportu, przemieszczania, sport i rekreacja, czy uroda, czy no różne rzeczy. Także staramy się pokazywać pozytywne strony. Tu też mamy właśnie także te informacje o naszym właśnie fitnessie na siedząco. Do tego też podłączyliśmy oczywiście nasze konto facebookowe, na którym o wiele więcej się dzieje, bo wiadomo, łatwiej na nie wrzucić dużo informacji. Ale niestety nie mogliśmy się za bardzo rozwinąć. Jakiekolwiek dotacje, granty, gdzie byśmy mogli coś otrzymać na działalność, czy chociażby jakby, że nawet od sponsorów, żeby otrzymać pieniądze, to bardzo byłoby to źle widziane i głupio, gdybyśmy, nie wiem, pieniądze pozyskiwali na swoje prywatne konta. Dlatego stwierdziliśmy, że należy zrobić coś dla osób na wózkach. Tak założyliśmy fundację o tej samej nazwie, Fundację Wózkowicze. Dzięki temu, że też edukujemy uczniów w szkołach o tym, jak być z niepełnosprawną, są takie serwuar-wiwy dla osób niepełnosprawnych. To dzięki temu właśnie też pozyskaliśmy kilku wolontariuszy. W kolejnych różne rzeczy mówimy, ale takim główną rzeczą, jeśli ktoś chce pomóc osobie niepełnosprawnej, wymyśliliśmy taki skrót ZWP, który oznacza zapytaj, czy pomóc. Ale to nie jest najważniejszy element. Najważniejszym elementem jest drugie, to W, czyli wysłuchaj, jak pomóc. A następnie P, czyli pomóż w taki sposób, jak ci powiedziano. Bo często, jeśli na przykład wsiadamy do tramwaju, który nie ma podjazdu, no to się zdarza, że ktoś nadgorliwy na przykład kiedyś wyrwał Agnieszce boczek od wózka, bo nie wiedział, jak pomóc. Po prostu chwycił za ten element, który się nie nadaje do podnoszenia wózka. No i to są na przykład takie rzeczy mówimy, albo o tym, że spokojnie można nam powiedzieć chodź razem ze mną, a nie podjedź, bo my się nie urazimy. Ja zawsze mówię, że możesz do mnie mówić jakkolwiek, tylko nie mów do mnie zjeżdżaj.
To jest chyba tak, że my mieliśmy dużo ograniczeń w domu wynikających z barier architektonicznych, z tego, że trzeba było ciągle kogoś prosić o pomoc, że my czegoś nie mogliśmy i to nas chyba teraz, to jest tak jakby wypuścić kogoś z klatki i on chce korzystać, on chce chłonąć, jeszcze jak ma dobrych ludzi wokół siebie, którzy mu to, nie wiem, ułatwiają, którzy albo którzy po prostu chcą z nim w tym być. To nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia siebie, podejścia, żeby to tobie się chciało, bo nam też się czasem nie chce, ale wtedy sobie nawzajem mówimy, weź tam, przestań marudzić, musisz to zrobić, bo będzie ci się chciało, zobaczysz, że będzie okej. Okay. To jest kwestia też rodziny, która musi w ciebie wierzyć i nawet jeśli im się wydaje, że porywasz się z motyką na słońce, to mimo wszystko powinien ci powiedzieć, będzie okej. Okay.
No wózek to jest tylko po prostu jakiś detal. Jeden jest blondyn, drugi jest rudy, a my mamy wózek.
Życzę Państwu dobrego czasu. Do usłyszenia. Wanda Wasilewska i Paweł Kratkowski.